Najdostojniejsi księża biskupi, czcigodni bracia w Chrystusowym kapłaństwie, ojcowie, wielebne siostry, drodzy słuchacze Radia Maryja, Radia Rodzina, drodzy telewizowie, telewizji Trwam, umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z Maryją, matką jego, upadli na twarz i oddali mu pokłon. Jak owi mędrcy ze wschodu, również my po wielu wiekach, z wielką wiarą i pokorą, Wigilię uroczystości objawienia Pańskiego, przychodzimy do żłóbka. Przychodzimy do żłóbka w sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu, aby jak w każdy pierwszy czwartek miesiąca modlić się w intencji rodzin i obrony życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Adorujemy Boga, który stał się człowiekiem. Jednocześnie wpatrujemy się w świętą rodzinę z Nazaretu, której dzieciątko Jezus zostało przyjęte z największą miłością i oddaniem. Mimo licznych trudności, mimo biedy, zagrożenia ze strony nikczemnego króla Heroda, konieczności ucieczki do Egiptu, święta rodzina przetrwała i od strony ludzkiej przygotowała Chrystusa do Jego zbawczej misji. Wszystko to dokonało się dzięki miłości i odpowiedzialności Maryi i świętego Józefa. Święty Józef był pierwszym powołanym do strzeżenia radości zbawienia, napisał do biskupów w ostatnim liście papież Franciszek. W obliczu zachodzących okrutnych zbrodni święty Józef, wzór człowieka posłusznego i wiernego, potrafił usłyszeć głos Boga i przyjąć misję, którą powierzył mu Ojciec. A ponieważ potrafił słuchać głosu Boga i pozwolił się prowadzić Jego woli, stał się bardziej wrażliwy na to, co go otaczało i umiał realistycznie odczytywać wydarzenia. Święta Rodzina, kochani, na zawsze pozostanie najpiękniejszym wzorem dla każdej ludzkiej rodziny. To dlatego święty Jan Paweł II pisał, że prawda o małżeństwie i rodzinie jest ponad wolą jednostek, kaprysami poszczególnych małżeństw, decyzjami organizmów społecznych i rządowych, ponieważ to sam Bóg jest twórcą małżeństwa i rodziny. Tu w Kaliszu, w tym przepięknym sanktuarium, nasz święty papież powiedział tak wiele ważnych słów o małżeństwie i rodzinie. Apelował, aby ani na chwilę nie zapominać o tym, jak wielką wartością jest rodzina, bowiem dzięki sakramentalnej obecności Chrystusa, dzięki dobrowolnie złożonej przysiędze, której małżonkowie oddają się sobie wzajemnie, jest ona wspólnotą świętą, jest komunią osób zjednoczonych miłością. Przeżywając ubiegły rok jako rok 1050-lecia Chrztu Polski, tak często mówiliśmy, że naród bez silnych rodzin nie rozwija się, jest niczym usychające drzewo bez życiodajnych korzeni. Gdy nie mieliśmy państwa, gdy naród był zniewolony, to właśnie w rodzinach, w tych najmniejszych domowych sanktuariach zachowywano i przekazywano najświętsze wartości. Tylko w rodzinie, w której panuje duch miłości i poświęcenia, mogą urodzić się i wychować pokolenia ludzi uczciwych, pracowitych, odpowiedzialnych, wierzących, kochających Boga i swoją ojczyznę. A jednocześnie nic nie może człowieka skrzywdzić tak, jak rodzina zdruzgotana nałogiem, przemocą, niewiernością. W takich pękniętych rodzinach ludzie zostają naznaczeni bólem na całe życie, dźwigają ten ciężar przez wiele lat po usamodzielnieniu i opuszczeniu domu rodzinnego. Tacy ludzie są krzyczącym znakiem wielkiej krzywdy, jaka spotkała ich w rodzinie. Siostry i bracia, papież Franciszek powiedział w święta Bożego Narodzenia: świat nienawidzi chrześcijan z tego samego powodu, z jakiego nienawidził Jezusa, ponieważ On przyniósł światło Boga, a świat woli ciemność, aby ukryć swoje złe uczynki. Parafrazując słowa papieża, możemy powiedzieć, że dzisiaj liczne środowiska podejmują zaciekłą walkę z małżeństwem i rodziną z tego samego powodu, z jakiego nienawidzą Jezusa. Niektórzy politycy, artyści i dziennikarze z wielką pogardą wypowiadają się o małżeńskiej miłości i wierności. Dzieci ukazywane są jako zagrożenie, czy wręcz jako przeszkoda w osiągnięciu szczęścia przez kobietę i mężczyznę. Widzieliśmy to w trakcie tak zwanych czarnych protestów, protestów śmierci, gdy niemal cały liberalno-lewicowy salon dyktujący nastroje mediom, środowiskom naukowym i opiniotwórczym stanął murem za osobami występującymi przeciwko pełnej ochronie życia poczętego. Pamiętamy dramatycznie brzmiący wywiad znanej piosenkarki, która publicznie wyznała, że zabiła swoje nienarodzone dziecko, bo uznała, że ma za małe mieszkanie i będzie jej niewygodnie. Podczas świątecznych spotkań pewna starsza pani opowiadała mi ze smutkiem, że chyba nie doczeka się za życia wnuków, bo jej prawie 40-letnie dzieci cały czas powtarzają, że najpierw muszą się dorobić, zwiedzić świat, a dopiero później będą myśleć o potomstwie. To właśnie przyzwolenie na liberalno-lewicową dominację sprawia, że spotykamy się z medialnym terroryzmem, z wyśmiewaniem i atakowaniem nauczania Kościoła o rodzinie. Od momentu wprowadzenia programu 500+ jesteśmy świadkami szczególnego ataku na matki i rodziny ze strony liberałów. Matki, które zdecydowały się zrezygnować z pracy zawodowej, aby wychowywać swoje dzieci, nazywane są osobami leniwymi, a rodziny, które często po raz pierwszy mogły wyjechać razem na wypoczynek wakacyjny, oskarżono o zakłócenie spokoju wypoczywającym celebrytom. Słychać też nieustannie fałszywą troskę o to, że te pieniądze to dobra okazja do rozpijania rodzin. Wszystko to świadczy o niezwykłej wręcz wściekłości, wściekłości sług cywilizacji śmierci na działania mające służyć trwałości i szczęściu rodzin. Kościół stojący na straży dobra każdego człowieka ma nie tylko prawo, ale i obowiązek upominać się o naturalne prawa Boże w życiu społecznym. Nie może więc milczeć wobec prób prowadzenia ideologii niszczącej rodzinie i zastępowania jej głęboko destrukcyjnymi tworami, które prowadzą do degradacji nie tylko pojedynczego człowieka, ale także całego społeczeństwa. Wobec tej sytuacji nikt nie może być bezczynny, zwłaszcza chrześcijanie. Musimy często przywoływać wezwanie świętego Jana Pawła II sprzed 30 lat wypowiedziane w Szczecinie. Modlimy się gorąco, by rodzina była silna Bogiem, a kraj był silny rodziną, zdrową moralnie. Modlimy się o rodziny szczęśliwe, modlimy się o rodziny uszczęśliwiające. Dlatego potrzeba nam dzisiaj, kochani, rodzin wpatrzonych we wzór świętej rodziny. Potrzebujemy rodzin odważnych, pięknych, dzielnie świadczących o swojej misji. Rodzin budujących swoje szczęście na najtrwalszym, bo ewangelicznym fundamencie. Rodzin wiernych Bogu i Bożym przykazaniom. Rodzin, które będą domowymi kościołami, których panować będzie miłość, jedność i wzajemny szacunek. Których fundamentem życia będzie Eucharystia i wierność Chrystusowi. Przyszłość ma jedynie cywilizacja miłości i życia. Taka cywilizacja jest możliwa tylko wtedy, gdy mężczyzna i kobieta respektują pierwotny plan Boga, który powołuje ludzi do życia w nierozerwalnym małżeństwie i płodnej rodzinie. Święty Jan Paweł II w adhortacji Familiaris Consortio wołał: rodzino, stań się tym, czym jesteś. W roku swojej śmierci, już bardzo ciężko chory, święty Jan Paweł II przyjął na prywatnej audiencji członków Forum Stowarzyszeń Rodzinnych. Niemal ostatkiem sił, mimo cierpienia, papież wzywał: nie możemy ustąpić, nie możemy ustąpić. Te słowa są duchowym testamentem wielkiego świętego, przyjaciela rodziny, który rozumiał świat, rozumiał jego zagrożenia. Wiedział, że tylko rodziny są ostoją chrześcijaństwa, naszych wartości, naszej cywilizacji opartej na Ewangelii życia. Tylko stabilna rodzina, budowana na chrześcijańskich zasadach moralnych, na szacunku i kulturze osobistej małżonków, na oddaniu i wzajemnej służbie, może spełnić swoje fundamentalne zadanie, może dać miłość, urodzić i wychować uczciwe, wierzące, kochające Boga i Ojczyznę, mądre pokolenie młodych Polaków. Siostry i bracia, kiedyś zapytano Norwida: Mistrzu, Ty tak pięknie układasz słowa, powiedz, jakie jest najtragiczniejsze ze słów. Poeta odpowiedział, że takim słowem jest słowo za późno. Właśnie po to, aby nie było za późno, abyśmy nie musieli mierzyć się z konsekwencjami, których nie da się już odwrócić, muszę poruszyć jeszcze jedną bardzo ważną kwestię. Jako przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości chcę jednoznacznie podkreślić, że dzisiaj przed polskimi rodzinami stoi wielkie wyzwanie troski o trzeźwość. Brak trzeźwości przez wieki zniszczył tak wiele rodzin, tak wiele osób naznaczył cierpieniem. Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński jako duchowy przewodnik narodu rozumiał, jak wielkim zagrożeniem dla Polski jest pijaństwo i alkoholizm. Rozumiał, że niezwykle ważnym warunkiem odnowy i wolności narodu jest oprócz poszanowania świętości życia i wierności Bogu także ochrona trzeźwości. Wołał z całą mocą: pamiętajcie, nowa Polska nie może być Polską bez dzieci Bożych, Polską niepłodnych lub mordujących nowe życie matek, Polską pijaków, Polską ludzi niewiary, bez miłości Bożej. Dziś po prawie 50 latach od tamtych proroczych słów skala problemów związanych z nadużywaniem alkoholu jest przerażająca. Nigdy w historii spożycia alkoholu w Polsce nie było tak wielkie. Nigdy w historii nie było z tego powodu tak wielu dramatów i cierpienia. Nigdy w historii ten problem nie dotykał tak wielu polskich rodzin. Czyż nie jest dramatem, że obecnie alkohol, który jest czwartą pod względem siły i szkodliwości substancją psychoaktywną, można kupić niemal wszędzie i o każdej porze? Polak średnio spożywa już ponad 10 litrów czystego alkoholu, a dodatkowo co najmniej 3 litry alkoholu nierejestrowanego. Prawie 1 000 000 Polaków jest uzależnionych, a 3 miliony pije ryzykownie i szkodliwie. Nigdy w historii naszej ojczyzny tego nie było. Co najmniej 1,5 miliona dzieci żyje w rodzinach z problemem alkoholowym, których bardzo często dochodzi do przemocy. Ze spożywaniem alkoholu wiąże się ponad 60 różnego typu chorób i urazów. Te statystyki nie oddadzą jednak całego problemu, który jest często ukryty. Tak naprawdę stoimy już nad przepaścią. W Polsce umiera rocznie przez legalnie sprzedawany alkohol prawie 11 tysięcy osób. Kto bierze odpowiedzialność przed Bogiem za śmierć naszych rodaków? Kto odpowie przed Stwórcą za zgorszenia i łzy skrzywdzonych dzieci? W tym roku chcemy zwrócić uwagę wszystkich Polaków, bez żadnego wyjątku, na ten naglący problem. Rok 2017 ma być czasem prawdziwej troski o trzeźwość naszej ojczyzny. Dlatego w tym roku organizujemy Narodowy Kongres Trzeźwości, podczas którego przypominamy, że troska o trzeźwość narodu to również wielkie zadanie rodzin. Hasło kongresu brzmi: ku trzeźwości narodu, odpowiedzialność rodziny, kościoła, samorządu i państwa. A jego celem jest ograniczenie spożycia alkoholu, a także promocja trzeźwości i abstynencji. W dniach od 26 lutego do 4 marca będziemy obchodzić jubileuszowy 50. tydzień modlitw o trzeźwość polskiego narodu. Będzie to tydzień ekspiacji za grzechy pijaństwa. Poszczególne dni tygodnia będziemy także prosić Boga o trwałe i błogosławione owoce kongresowych wydarzeń. Już 8 marca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbędzie się wiosenna sesja apostolstwa trzeźwości. Kolejnym ważnym wydarzeniem tegorocznego kongresu będzie konferencja w Sejmie, która pozwoli przybliżyć ten temat parlamentarzystom i samorządowcom. Odbędzie się ona w symbolicznym dniu, bowiem w Dzień Matki 26 maja. podczas pielgrzymki apostolstwa trzeźwości na Jasną Górę, dniach 17 i 18 czerwca, powinniśmy jako cały naród błagać o przebłaganie Boga za grzechy pijaństwa i za nie wynagradzać. Prosić tam będziemy Boga o trzeźwą, wolną Polskę za wstawiennictwem jasnogórskiej Pani, naszej Matki i Królowej. Centralne uroczystości kongresowe przeżywać będziemy w dniach 21-23 września na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Natomiast 24 września odbędzie się niedziela kongresowa, czyli odprawione zostaną uroczyste liturgie w świątyniach w całej Polsce. Zapraszamy wszystkich wierzących i ludzi dobrej woli do modlitwy i udziału w tych wydarzeniach. Kongres będzie promocją wielkiej wartości, jaką jest trzeźwość, i wezwaniem do przebudzenia z proalkoholowej mentalności, będącej produktem kłamliwych reklam, że alkohol musi być wszędzie i przy każdej okazji. Kongres ma także nas obudzić z uśpienia, ale pokazać także, że jest wiele osób zatroskanych o trzeźwość narodu i trzeźwość rodzin. Małżeństwo i rodzina to pierwsze i najważniejsze środowisko troski o trzeźwość. To pierwsze i najważniejsze środowisko troski o trzeźwość i wychowanie w trzeźwości. Pamiętajmy, że przed nałogiem alkoholizmu, przed pijaństwem rodziny chronią siebie miłością, Kościół prowadzeniem do Chrystusa, szkoły mądrymi programami wychowawczymi i profilaktycznymi, a władze rządowe i samorządowe stanowieniem dobrego prawa i jego egzekwowaniem. Nie wolno nam stać z boku i biernie się temu przyglądać. Nie wolno bać się obcego, potężnego, alkoholowego lobby. Przez alkohol cierpią miliony, także osoby najbardziej bezbronne, czyli dzieci doświadczające przemocy. Co robimy jako rodziny, jako społeczeństwo, jako Kościół? Przypominamy trochę ludzi zakochanych w swoim śmiertelnym wrogu. Przyglądamy się przecież codziennie wszechobecnej reklamie piwa i nie protestujemy. Nie protestują rodzice, a Polska staje się bardziej browarna niż solidarna. Browary wydają ponad 400 milionów złotych rocznie na reklamę. Przeciętny Polak spożywa już prawie 100 litrów piwa rocznie. Mówiono dorosłym i młodzieży, a może nawet i dzieciom, że nie jest to napój groźny. To jest wielkie kłamstwo. Nie wolno, jak wspomniałem, reklamować czwartego pod względem zabójczego działania narkotyku. Nie protestujemy, kiedy nowe punkty sprzedaży powstają niemal jak grzyby po deszczu. Nie reagujemy, widząc rozpijanie młodego pokolenia przez obce koncerny zarabiające miliardy na niszczeniu zdrowia i przyszłości młodych Polaków. Nie ulegajmy współczesnym Herodom, którzy mordują polskie dzieci i polską młodzież, którzy zniewalają polskie rodziny. Pewien znajomy opowiadał, że na stacji paliw, na której tankował Sylwestra, widział młodych, dobrze ubranych nastolatków, którzy wynosili całe reklamówki piwa i wódki. Pomyślał, to przecież młodzież z tak zwanych dobrych domów. Widać, że niczego im nie brakuje. Może tylko miłości i odpowiedzialności rodziców, którzy dają pieniądze na alkohol, którzy nie kontrolują, jak ich nastoletnie dzieci spędzają czas i w jakim stanie wracają do domu. A później są łzy, później są pytania, skąd tragedie, lament do Pana Boga, dlaczego dopuszcza do kalectwa, śmierci, złamanego życia, problemów z prawem. Żyjemy wielkimi mitami wytworzonymi przez przemysł alkoholowy. Polskie rodziny co roku tracą miliardy złotych, opłacając ze swoich podatków ekonomiczne koszty nadmiernego spożycia alkoholu. Złotówka, która wpływa do budżetu państwa ze sprzedaży alkoholu, powoduje, że trzeba wydać 4 złote na rozwiązywanie problemów alkoholowych. Spójrzmy na opowieść anonimowego alkoholika, który przez lata walczył o swoją trzeźwość. Udało mu się ocalić życie tylko dlatego, że całkowicie zrezygnował z alkoholu. Ten człowiek mówi, że obecnie Polska jest krajem, który uniemożliwia mu wytrwanie w abstynencji. Wchodzi do sklepu po chleb. Widzi półki uginające się od piwa. Chce zatankować samochód przy kasie pełno butelek z wódką i innymi trunkami. Na ulicach miast na każdym roku billboard z reklamą piwa. Telewizji z okazji mistrzostw i innych wydarzeń reklamy piwa. Na festynie miejskim piwo leje się strumieniami. Jak mam zachować abstynencję w takich warunkach? Pytał ten zdesperowany mężczyzna. W ostatnich stuleciach, kiedy traciliśmy wolność, powstawały ruchy wyzwoleńcze, wybuchały wielkie powstania, a dzisiaj tracimy wolność i nic z tego sobie nie robimy. Często wręcz pojawiają się głosy, że jest przecież demokracja, więc każdy może robić to, co mu się podoba. Troska o trzeźwość narodu jest naszym darem miłości wobec konkretnych rodaków, których ten problem dotyka najmocniej, ale także wobec całej ojczyzny. Jest troską o piękną przyszłość polskich rodzin. Ta odpowiedzialność może być wypełniana każdego dnia. Jakiś czas temu byłem świadkiem pięknego i niezwykle wymownego spotkania rodzinnego. Młode małżeństwo, które błogosławiłem, przywiozło nagrane badanie USG pokazujące 12-tygodniowe maleńkie dziecko rosnące pod sercem matki. Jakże radosne i pełne szczęścia było to rodzinne spotkanie wypełnione wdzięcznością Bogu za zdrowie dziecka, a także atmosferą nadziei i oczekiwania na nowego członka rodziny. Jak wielka była radość rodziców, dziadków, pradziadków i rodzeństwa. Ale jakże wspaniale brzmiało również zapewnienie rodziców, że od zawarcia małżeństwa nie spożywają alkoholu, aby uchronić swoje dziecko przed nieodwracalnymi skutkami picia w ciąży. Podczas świąt zdrowy, radosny chłopczyk był już w centrum rodzinnego świętowania. Ten przykład pokazuje, że również dzisiaj pośród wielu zagrożeń można budować szczęśliwe i wspaniałe życie rodzinne. Dzisiaj w naszej ojczyźnie tak wiele dzieci chciałoby powiedzieć własnym rodzicom: mamo, tato, nie pij za moje zdrowie. Mamo, tato, nie pijcie wcale, bo jesteście nam bardzo potrzebni. Podczas jednego ze spotkań krucjaty wyzwolenia człowieka młody ojciec opowiadał, jak ważna jest wolność od alkoholu w życiu rodziny. Mówił: jesteśmy małżeństwem 10 lat. Mogę podzielić ten czas na dwa okresy. 5 lat piłem alkohol, może nie nadużywając, ale tak jak to dzieje się obecnie w Polsce, podczas spotkań towarzyskich przy grillu w czasie meczu z kolegami. W tym czasie moja żona opiekowała się dzieckiem. Kiedy wstąpiłem do krucjaty wyzwolenia człowieka, dopiero wtedy zrozumiałem, ile straciłem, nie będąc razem z nimi. Alkohol zabierał mi czas i wszystkie najwspanialsze chwile i przeżycia związane z moją rodziną. Dzisiaj jestem wolny i szczęśliwy. Swoje świadectwo zakończył prośbą: rodzice, drodzy rodzice, nie dajcie się zniewolić. Kongres Kochani na działania trzeźwościowe nie są wcale utopią. Są realną potrzebą. O wielką sprawę tutaj chodzi. Chodzi o ratowanie bliźnich przed życiową katastrofą. I chociaż wiele środowisk dla zysków ekonomicznych będzie protestować czy ośmieszać te działania, to my nie możemy ustąpić. Gdy walczy się o wolność, gdy walczy się o rodzinę, gdy walczy się o najświętsze, najwyższe wartości, żadne przeszkody nie są straszne. I zawsze wcześniej czy później, dzięki łasce Boga, przyjdzie zwycięstwo. Narodowy Kongres Trzeźwości będzie wyjątkową szansą na integrację działań rodziny, Kościoła, państwa i samorządu. Każdy z nas może i powinien wnieść osobisty wkład w przygotowanie i przebieg kongresu. Pierwszą formą wsparcia w tym względzie jest osobista modlitwa w intencji dzieła kongresu, a także w intencji osób oraz instytucji bezpośrednio zaangażowanych w dzieło kongresowe. Obok modlitwy zadaniem każdego z nas jest czuwanie nad własną trzeźwością i dawanie osobistego świadectwa w tym względzie. Wyjątkowo cenny będzie dar abstynencji w roku Kongresu Trzeźwości. Bóg, dawca wolności do dobra, oczekuje od każdego z nas takich postaw i form zaangażowania, żeby Narodowy Kongres Trzeźwości wydał błogosławione owoce dla Kościoła i całego naszego narodu. Siostry i bracia, wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Jesteśmy powołani do uświęcania świata poprzez świętość naszych rodzin. Idźmy więc za przykładem świętej rodziny. Bądźmy świadkami Chrystusa. Bądźmy narzędziami, za pomocą których On zmienia nasz świat. Święci małżonkowie i święci rodzice, których w ojczyźnie i poza jej granicami jest tak wielu, klękamy przed wami, całujemy wasze spracowane ręce, bo to wy jesteście największym skarbem Kościoła, to wy jesteście największym skarbem ojczyzny, to wy jesteście największym skarbem ludzkości. To wy chronicie własne dzieci miłością i prowadzeniem ich do Chrystusa, najlepszego przyjaciela i wychowawcy człowieka. Powtarzam z wielką pokorą słowa świętego Jana Pawła II. O jakże pragnę ja, który życie, wiary i język zawdzięczam polskiej rodzinie, aby rodzina ta nie przestała być Bogiem silna, ażeby przezwyciężała wszystko, co ją osłabia i rozbija, wszystko, co nie pozwala jej być środowiskiem życia i miłości. Na koniec módlmy się słowami patrona rodziny, świętego Jana Pawła II. Rodzino, rodzino święta, rodzino tak ściśle związana z tajemnicą, którą rozważamy w dniu Bożego Narodzenia. Prowadź swoim przykładem wszystkie rodziny na całej ziemi. Synu Boży, który przyszedłeś do nas w cieple ludzkiej rodziny, pozwól, aby wszystkie rodziny mogły wzrastać w miłości i współtworzyć dobro całej ludzkiej rodziny, zachowując wierną i płodną jedność, szanując życie i dążąc do braterskiej solidarności wszystkich. Amen.